No i pytanie, czy słyszeli Państwo coś o masterplanie dla nowego Centrum Łodzi? Jeśli nie, to proszę uważnie słuchać. Przez najbliższe minuty sporo będziemy na ten temat mówić w ramach naszego radiowego kalejdoskopu kulturalnego. W studiu w związku z tym Agata Gwizdała i nasi goście.
Witam serdecznie. To już trzecia debata z nowego cyklu Radia Łódź i redakcji kalejdoskopu. Tak jak wspomniał Jarek, dziś rozmawiamy o masterplanie dla nowego Centrum Łodzi. A naszymi gośćmi są oczywiście Błażej Moder, dyrektor zarządu nowego Centrum Łodzi. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Marzena Bomanowska, dyrektor Muzeum Kinematografii.
Dzień dobry.
I Piotr Grobliński, współprowadzący tę audycję, redakcja Kalejdoskopu.
Dzień dobry.
Punktem wyjścia jak zawsze jest artykuł. Artykuł, który ukazał się w Kalejdoskopie. Tym razem, Piotrze, wsadzasz kij w mrowisko. Dość ironicznie i dość, muszę powiedzieć, chyba złośliwie analizujesz ten masterplan.
Złośliwie, ale z taką ciepłą ironią, mam nadzieję, że tak to zostanie odebrane. Choć tezy moje są takie, że wydaje mi się, że to niepotrzebny wydatek, 700 tysięcy na kolejny dokument.
700 tysięcy za 700 stron.
Za 700 stron. No ja czytałem taką wersję skróconą. Dokument, który znowu zbiera to samo, co już w kilkunastu planach, strategiach i wnioskach unijnych było zapewne podane i stworzone. W dodatku napisany dość takim urzędowym, kiepskim stylem. I wydaje mi się, że mam wątpliwości, czy potrzebny kolejny taki dokument. Zwłaszcza, że przecież istnieje ktoś taki jak zarząd nowego Centrum Łodzi i dziwię się, że musi wynajmować to grono specjalistów, jeszcze firmy zewnętrzne, żeby taki program przygotować. Ale oczywiście mogę się mylić w swoich wątpliwościach.
Panie dyrektorze, czy to zasadny dokument i co to w ogóle jest za dokument?
Masterplan realizacji programu Nowego Centrum Łodzi to jest dokument mówiący nam, jakie projekty, w jakim czasie, w jakich budżetach, z jakimi wydatkami finansowymi będzie realizowany w następnych latach w naszym mieście. Czyli jest to pewnego rodzaju dokument strategiczny, określający, mówiący mieszkańcom naszego miasta, mówiący inwestorom, jakie jest zobowiązanie sektora publicznego naszego miasta co do realizacji tego programu. Jeśli idzie o program Nowego Centrum Młodzi, którego początki datujemy na rok 2007, to bardzo często spotykaliśmy się z zarzutami zarówno ze strony państwa dziennikarzy, jak i mieszkańców, że jest to program realizowany w sposób niezaplanowany, chaotyczny, że inwestycje są wybierane cząstkowo, nie jest przemyślany sposób ich finansowania, albo jak będzie całość potem kosztów utrzymania dla wszystkich projektów wyglądała. Wykonana została praca, żeby spojrzeć na te wszystkie przedsięwzięcia w sposób kompleksowy, zdecydować się, jakie przedsięwzięcia będą realizowane, jakie nie będą z części projektów, które były przygotowane, zrezygnowano i cały dokument dostosowano do możliwości finansowych miasta, zarówno własnych środków budżetowych, jak i przyszłej puli środków unijnych. Także ja uważam, że ten dokument był dla realizacji tego programu bardzo potrzebny.
Ale potrzebna była również zewnętrzna firma do stworzenia takiego dokumentu?
Ja uważam, że tak, dlatego że ten projekt, program, czy ten dokument, o którym dzisiaj rozmawiamy, powstał na przestrzeni 6 miesięcy. To nie jest tylko te 700 stron, o których mówimy, ale jest również, do tego są zrobione bardzo duże, zaawansowane modele finansowe, mówiące o tym, jak projekty możemy realizować, w których latach, jak musimy skoordynować realizację poszczególnych projektów, żeby one się połączyły z możliwościami finansowymi miasta. Ten dokument wskazuje, które projekty będą się starały o finansowanie unijne. I praktyką jest powszechną, zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym, że takie dokumenty strategiczne opracowuje się przy wsparciu firm doradczych. Zresztą miasto Łódź nie pierwszy raz taki dokument zamawia. Mieliśmy również wcześniej strategię przygotowywaną przez firmę McKinsey.
No, skoro już taki dokument powstał, to porozmawiajmy o tym, co się w nim znalazło, a dokładnie o jakie projekty kulturalne jest mowa, bo to jest nasze clue.
Ale jeszcze takie pytanie, czy ten dokument po pierwsze musi być pisany takim językiem? Ja sobie wynotowałem taki cytat. W ramach komponentów obecnie wdrażanych przeważają projekty o charakterze koncepcyjnym lub przygotowawczym oraz wykonawczym lub wdrożeniowym dla wybranego projektu. Czy to musi być taki urzędniczy, przepraszam za wyrażenie, bełkot?
Panie redaktorze, to znaczy, nie chciałbym powiedzieć, że to jest bełkot, bo są to słowa używane w języku biurokratycznych dokumentów. Natomiast przyjmuję absolutnie argument, że przy przygotowywaniu dokumentów, które udostępniamy mieszkańcom, powinniśmy przyłożyć się bardziej do kwestii związanych z językiem.
Redaktor, korektor.
I myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry... Z tej rozmowy na pewno wyniosę to, że powinniśmy zwracać dużą uwagę na to. I tam, gdzie będziemy mogli zastępować w dokumentach przygotowywanych przeze mnie, to będziemy zastępowali takie słowa.
To już mamy pierwszy wniosek, a teraz wróćmy jeszcze do tej kwestii, co w tym dokumencie się znalazło. I skupiamy się dziś na tych projektach kulturalnych i inwestycjach kulturalnych.
Tak. Więc jeśli idzie, może dwa słowa dosłownie wprowadzenia, czyli program Nowego Centrum Młodzi, jak państwo wiecie, mieszkańcy pewnie wiedzą, zakładał potężne inwestycje kulturalne, czyli one miały trzy wielkie takie inwestycje. Jedna to rewitalizacja kompleksu EC1, druga to budowa specjalnej strefy sztuki, a trzecia Centrum Festiwalowo-Kongresowego. Po tych nudnych, żmudnych analizach, między innymi w programie Excel, doszliśmy do wniosku, że naszego miasta nie stać na tak potężny wysiłek inwestycyjny i wysiłek również związany z utrzymaniem tych obiektów, biorąc pod uwagę cały kontekst funkcjonowania instytucji kultury w naszym mieście. W związku z tym z tych flagowych, wielkich inwestycji kulturalnych została rewitalizacja projektu EC1, rozszerzona o rewitalizację budynku EC1 Południowy Wschód. I to nam zakończy rewitalizację całego kompleksu. Natomiast drugi element o charakterze kulturalnym to jest rewitalizacja pasażu Mejera i tam w kamienicach pod adresem Moniuszki 3, Moniuszki 5 powstanie mediateka, która ma być operowana przez jedną już z istniejących.
To może jeszcze powiedzmy, co na chwilę obecną funkcjonuje w kompleksie EC1.
Dobrze. Więc jeśli idzie o kompleks EC1, to on się składa z dwóch części. Kompleks EC1 Zachód, gdzie kończymy właśnie prace budowlane po wielu perypetiach, o których tutaj też na antenie często państwu opowiadałem. Mam nadzieję, że te prace zakończymy w sierpniu bieżącego roku. Powstanie Centrum Nauki i Techniki. Centrum, które wszyscy porównują do Kopernika. Ono się różni od Kopernika tym, że posiada wyspecjalizowane ścieżki tematyczne poświęcone rozwojowi wiedzy, między innymi rozwojowi wiedzy, energii, wszystkim aspektom związanym z energią, no bo znajdujemy się w zabytkowej elektrowni. Trzecia ścieżka będzie dotyczyła elementów związanych z mikro i makroświatem. Z nowej perspektywy unijnej mamy projekt opisany szczegółowo w tym nudnym masterplanie. To jest czwarta ścieżka tematyczna, na którą udało nam się pozyskać w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych kolejne 20 milionów. Także w kompleksie zachodnim powstanie przestrzeń związana z nauką i techniką, szeroko rozumianą.
A wschód?
Kompleks EC1 Wschód został nazwany Centrum Sztuki Filmowej i on się składa z trzech takich głównych komponentów. Pierwszy komponent to jest hala maszyn, czyli hala pełniąca funkcję wystawienniczo-widowiskowo-konferencyjne. I tutaj mieszkańcy naszego miasta, czy może państwo również mieli obecność, możliwość zobaczyć, jak ta hala będzie zaadaptowana na wydarzenie kulturalne podczas spektaklu Cyberjady.
Cyberjada przygotowana przez studentów szkoły filmowej.
Tak, czyli do tego typu wydarzeń ta przestrzeń będzie wykorzystana, ale również na przedsięwzięcia konferencyjne. Część obchodów 70-lecia uczelni akademickich łódzkich się będzie odbywała w kompleksie C1. Drugi element, gdzie jesteśmy bardzo zaawansowani, mamy wybranego wykonawcę, to jest budowa planetarium kinosferycznego. to są elementy, nasze planetarium, jeśli idzie o kwestię rozdzielczości, będzie najbardziej zaawansowanym tego typu obiektem w Europie, tylko Lucerna ma podobne kino sferyczne na 110 osób. Będziemy mogli organizować pokazy nieba, a także specjalne produkcje przygotowane na kino kopułowe. To są takie takie kino, gdzie po prostu fotele rozkłada się do tyłu i wręcz w pozycji leżącej ogląda się całe pokazy. I tam mamy zakupiony zestaw około 15 filmów edukacyjnych, które będą wyświetlane. Projekcja takiego filmu będzie połączona z projekcją i opowieścią na temat nieba.
To już coś wiemy na temat tego EC1 kompleksu.
Ale ja mam takie pytanie, bo EC1 nazywa się w podtytule Miasto Kultury, a tej kultury tam coraz mniej zostaje, no bo umówmy się, planetarium to też nie jest kultura, prawda?
To są też argumenty opozycji, która po tym, jak przedstawiono jej masterplan, zarzucała, że to bardziej już centrum handlowe niż centrum rozrywkowo-kulturalne, ale jeśli chodzi o pewne propozycje, w jaki sposób można zagospodarować nowy kompleks, zrewitalizowany kompleks EC1, to posłanka Platformy Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska mówiła na przykład i proponowała powstanie Narodowej Instytucji Filmowej.
Powstanie w Łodzi Narodowa Instytucja poświęcona filmowi. Koncepcja stworzenia instytucji o statusie narodowym w Łodzi filmowej nie jest specjalnie nowa. Ja sama chyba 4 lata temu podejmowałam bardzo silne próby zintegrowania tych środowisk, resztek tych środowisk, jakie w Łodzi są, i zaproponowania panu ministrowi wówczas jeszcze Zdrojewskiemu takiej koncepcji. To się rozbiło o niemożność, nieumiejętność porozumienia się tych środowisk. Teraz jest trochę lepiej, choć nie do końca. I są takie dwie opcje. Pierwsza to jest rzeczywiście próba opracowania programu działania instytucji unikalnej w skali kraju, bo to trzeba podkreślić, której by nastąpiło połączenie działalności istniejącego Muzeum Kinematografii, rozbudowania tej funkcji takiej edukacyjno-poznawczej, stworzenia całej mapy działań edukacyjnych, jeśli chodzi o historię filmu, i połączenia tego z możliwymi działaniami artystycznymi, czyli reaktywowanie i wzmocnienie Festiwalu Muzyki Filmowej, który właściwie pada czy upadł, mam nadzieję, że nie, i z Forum Kina Europejskiego. Czyli byłaby to instytucja, która by miała gdyby takie dwie ścieżki, dwa nurty. Oczywiście z różnego rodzaju także działalnością typu, nie wiem, konferencje, sympozja, zjazdy, wymiana, spotkania producentów. No, wszystko to, co by przypominało, że Łódź kiedyś była Łodzią filmową i właściwie taką kolebką filmu jest. Jeszcze z zapleczem w postaci szkoły filmowej, która by pozostała jako oczywiście samodzielny byt. Moim zdaniem lokalizacja to, jak gdyby to jądro poza Muzeum Kinematografii, to byłoby EC1 w tej części, gdzie jest program działań kulturalnych. Idealnie by się to nadawało, byłoby to w samym środku nowego centrum Łodzi, byłoby przy tej trasie, na którą liczymy. No jednym słowem świetna lokalizacja, fantastyczny obiekt, no i działalność, która może tylko Łodzi przysparzać splendor.
To posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska, jeden z naszych słuchaczy na Facebooku komentuje, genialnie to wygląda, ale komentuje to, jak z zewnątrz wygląda EC1. Natomiast co powinno odbywać się wewnątrz, to możemy o to także państwa zapytać. Studio Małpa, Radio.pl, nasz radiowy Facebook. Czego państwo by się spodziewali, jakich wydarzeń właśnie w tym miejscu, w nowym centrum Łodzi?
Posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska, jak mówi, już 4 lata temu próbowała zintegrować łódzkie
środowisko. 3 lata temu.
3 lata temu. I właśnie zwracamy się tutaj do pani dyrektor Marzeny Bomanowskiej.
I tak naprawdę zaczęło się nie od polityków, tylko od tego, że pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, filmoznawstwa przy kulturoznawstwie, opracowali taki wstępny projekt i takie różne rysuneczki, tabelki, wizualizacje, które miały pokazać...
Też rodzaj masterplanu.
Nie.
Na mniejszą skalę.
Myślę, że bardzo proste, bardzo zrozumiałe i przemawiające prostymi hasłami, wyliczaniem tego, co już w Łodzi mamy, jeśli chodzi o kulturę filmową, historię filmu, bo można się oczywiście oprzeć na tym, co pozostało z Łodzi filmowej i na tym, co mamy dzisiaj, i na tym, co chcielibyśmy mieć w przyszłości. Taki plan powstał, rzeczywiście był przedstawiony panu ministrowi Zdrojewskiemu, no i na tym się właściwie zakończyło.
A czy teraz coś się zmieniło? Bo ja tylko dla ścisłości powiem, że rozmowa z panią Iwoną Śledzicą-Katarasińską odbyła się tuż po tym, jak Ida otrzymała Oscara i która wtedy właśnie pani poseł postulowała o to, żeby wykorzystać taki potencjał i że być może teraz właśnie się uda.
Znaczy na pewno wielki sukces powoduje, że rośnie apetyt i jakby nadzieje się stają jeszcze odważniejsze niż zwykle. Natomiast no, nie można na tym opierać instytucji narodowej, ponieważ powiedzmy sobie, czym jest Narodowa Instytucja Kultury. Narodowa Instytucja Kultury to instytucja, która jest finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Warszawie narodowych instytucji kultury o profilu filmowym w tej chwili istnieje 4. Są 4 takie instytucje, nie mówiąc o Operze Narodowej, Muzeum Narodowym i wielu innych instytucjach, które na swoją działalność co roku dostają naprawdę liczone w dziesiątkach miliony złotych.
Ale Łódź jest chyba jedynym dużym miastem, w którym nie ma narodowej
Łódź
instytucji.
Łódź jest miastem, w którym istnieje tylko jedna instytucja, która jest współprowadzona przez ministerstwo i to jest Muzeum Sztuki, które nie jest instytucją miejską, tylko podlega marszałkowi województwa. I staranie się o status narodowy, to jest, mówiąc zupełnie trywialnie, staranie się o większe pieniądze niż takie pieniądze, jakimi dysponują instytucje
samorządowe. Ale może to jest recepta
kultury
na dobre funkcjonowanie takiej instytucji?
No znaczy na pewno pieniądze nie są jedynym elementem, ale bez pieniędzy nie da się prowadzić wielkiej działalności. I może ja powiem tutaj tylko taką rzecz. Muzeum Kinematografii w Łodzi ma roczny budżet w wysokości budżetu tylko na edukację Muzeum POLIN, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich. Także to pokazuje skalę. Tak? 2,5 miliona na działalność edukacyjną, albo 2,5 miliona na wszystko.
To znaczy, że wolałaby pani, żeby Muzeum Kinematografii stało się elementem Narodowej Instytucji Filmowej, która mogłaby powstać właśnie w EC1?
Byłoby wspaniale, gdyby mogła powstać instytucja narodowa, ale myślę, że EC1 to nie jest miejsce na przykład muzeum, a instytucja narodowa musiałaby mieć możliwość trzymania gdzieś swoich zbiorów. Muzeum Kinematografii w Łodzi ma tę zaletę, że jest jedynym muzeum o tym profilu w Polsce, ale to jest nieduże muzeum. Jest umieszczone w bardzo pięknym, unikalnym, zabytkowym pałacu Scheiblera, co jest z jednej strony jego bogactwem, tym bardziej, że ten pałac wielokrotnie grał w filmach, więc jego filmowa przeszłość ma znaczenie, ale to jest nieduży pałac, w którym nie da się zrobić, nie mówię, że ogromnej, ale nawet sporej wystawy poświęconej jednemu twórcy, bo jak to w pałacu, są tam po prostu nieduże pałacowe pokoje. I tutaj myślę, że nadzieją, jeśli chodzi o przestrzenie, mogłoby być również wykorzystanie właśnie tej wspomnianej pięknej, wspaniałej hali maszyn w EC1 i jeżeli nie byłoby, nie kolidowałoby to z inną działalnością, myślę, że można by tam przygotować jakąś wspaniałą wystawę, na przykład, nie wiem, poświęconą Polańskiemu, albo poświęconą istnieniu 70-leciu szkoły filmowej, co będzie za 3 lata. Także na pewno można tam robić nadzwyczajne rzeczy, ale to nie jest przestrzeń na muzeum. A z drugiej strony, ponieważ rozmawialiśmy o Muzeum POLIN, na pewno Łódź jest miejscem, które mogłoby mieć wielkie muzeum kina polskiego, dopóki nie będzie go miało inne miasto, ponieważ mnóstwo ważnych tematów w kulturze już jest, w cudzysłowie mówiąc, zajętych, prawda?
A na jakim etapie są te rozmowy dotyczące powstania takiej instytucji? To znaczy, z tego, co ja pamiętam i jakie były deklaracje pani poseł, projekt miał powstać do końca kwietnia. Nic o tym nie wiemy. Czy te rozmowy są zaawansowane? Uczestniczy w nich też, o tym za chwilę będziemy rozmawiać, również Piotr Dzięcioł, prezes Opus Film. Na jakim etapie
jest? To nie są rozmowy, które się odbywają na poziomie dyrektora Instytucji Samorządowej Kultury. To są rozmowy, w których ja nie biorę udziału i myślę, że co najwyżej, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to mogę być wykonawcą pewnych decyzji. Natomiast to są decyzje, które zapadają na szczeblu ministerstw, nawet nie jednego ministerstwa, tylko ministerstw i ewentualnie najwyższych władz miasta.
Pani poseł deklarowała, że ona takich mediacji może się podjąć, więc...
No to są już pytania do pani poseł.
A w takim razie, czy EC1 mogłoby się... Czy tam jest miejsce na taką instytucję?
Jak najbardziej. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i to jest temat, który jednoczy różne środowiska w Łodzi i pozwala nam starać się i o o status takiej jednostki i o dodatkowe środki na prowadzenie działalności kulturalnej. Ja mogę tylko powiedzieć, że rzeczą, którą kolejnym jakby zasobem, który możemy wprowadzić do tej dyskusji, jest to, że marszałek województwa w ramach tych, właśnie teraz znów użyję tej nazwy takiej trudnej, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli tak zwanych projektów ZIT.
Już się przyzwyczailiśmy do tych trudnych.
Które są projektami indykatywnymi, co oznacza, jeszcze że trudniej. Są strategiczne. To znaczy, że będą otrzymywały pieniądze bez konkursów. Do tego to się sprowadza. Tam jest zaplanowane, są również pieniądze na rozbudowanie ścieżki edukacyjnej w kompleksie C1 Wschód, czy edukacyjno-kulturalnej. Także jest to kolejny zasób, który region i miasto zorganizowały na to, żeby do takiej debaty przystąpić. Myślę, że rzeczywiście to są decyzje zapadające na poziomie posłów, prezydentów
Czy rzeczywiście łączy środowisko, czy może dzieli, bo może powstać problem, kto komu będzie podlegał? EC1 Muzeum Kinematografii, czy Muzeum Kinematografii tej nowej instytucji Narodowego Centrum Kultury? Czy tutaj sporów kompetencyjnych się państwo nie obawiacie?
Jakoś nie. Po pierwsze, wydaje mi się, że jakby, gdyby rzeczywiście udało się zrobić instytucję wyższego rzędu, finansowaną w zupełnie inny sposób niż to, na co może sobie pozwolić budżet miejski, to wydaje mi się, że jakieś osobiste ambicje to nie jest to, co jest najważniejsze. Poza tym nie ma w ogóle mowy o tym, że nie wiem, jedna instytucja drugą połknie, bo ani nie ma możliwości przeniesienia EC1 do Muzeum Kinematografii, ani Muzeum Kinematografii do EC1, tym bardziej, że żadne z tych miejsc, oprócz tego, że się różnią i wyglądem, i przestrzeniami, w żadnym z nich nie ma na przykład miejsc magazynowych. A instytucja narodowa oczywiście musi też mieć zasoby. Zasoby w tej chwili, historyczne zasoby, kolekcje rozmaite związane z przeszłością filmu, ma tylko Muzeum Kinematografii. Nie mamy gdzie ich pomieścić w EC1, w związku z tym...
Czyli koniecznie jest to trzeci gmach.
Ja bardzo chętnie. Oczywiście to jest taka idea, która się prawdopodobnie nigdy nie ziści, ale bardzo byłoby fajnie, gdyby nagle z nieba spadło nam wiele milionów, zbudowalibyśmy specjalną strefę sztuki i tam zmieścilibyśmy wspaniałe Muzeum Kina Polskiego. Proszę bardzo.
To wszyscy chyba by się cieszyli, gdyby te pieniądze rzeczywiście z nieba spadły. No i wielu chętnych też by było, żeby zbierać. Do naszej rozmowy za chwilę wrócimy, a też państwa prosimy o komentowanie, jeśli mają państwo własne pomysły albo oceny tego, jakie są wizje tutaj przedstawione. Studio Małpa Radio Lodz.pl i nasz radiowy Facebook do dyspozycji.